Polska była pogańska i wiedziona w światowida.
I Mieszko widział, że musi przejąć chrzest.
Witam Was w jubileuszowym, setnym odcinku podcastu Historia według dzieci. Ja nazywam się Piotr Borowski. Pracuję jako programista codziennie od 9 do 17, po angielsku 9 to 5. Ale w czasie wolnym uczę młodych historii. Pierwszy podcast z serii Historia według dzieci nagrałem w styczniu 2018 roku. W chwili, gdy nagrywam ten setny odcinek, jest maj 2021, czyli tworzę tę audycję już 3 lata i 4 miesiące. Wychodzi mi tak, że co roku robiłem po 30 odcinków. Prawda jest jednak taka, że w pierwszym roku zrobiłem aż 44 odcinki, w drugim tylko 24, a w trzecim już tylko 21. W tym roku zrobiłem już 11. Choć widać taką tendencję malejącą, mam swoje wytłumaczenie. Jest to fakt, że teraz robię dłuższe odcinki. W tym odcinku zrobimy coś specjalnego. Poprosiłem dzieci na naszej grupie na Facebooku, aby wraz z rodzicami nagrali najważniejsze daty z historii Polski. Ten odcinek to będzie właśnie taki odcinek uczący dat. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście odcinka 50, to warto do niego zajrzeć, bo będziemy używać sposobu zapamiętywania liczb, o którym mowa jest w tamtym odcinku.
Czy wiesz, jaka była pierwsza najważniejsza data w historii Polski?
Tak, to był chrzest Polski. Polski książę Mieszko I przyjął chrzest od czeskiego biskupa i po nim przyjęła chrzest Polska. To było w roku 966, 14 kwietnia.
Jest to najważniejsza data nie tylko dla osób wierzących, ale także dla historyków. Wraz z chrześcijaństwem do Polski przybyli duchowni, którzy umieli pisać. Pisali oni listy, dokumenty i zaczęli też spisywać historię polskiego państwa. Tacy kronikarze jak Gal Anonim, Wincenty Kadłubek czy Jan Długosz byli duchownymi. Tak więc gdyby Polska nie przyjęła chrześcijaństwa, nie znalibyśmy jej dziejów. Jak zapamiętać tą datę? 966 to 9 2/6. Mi to wystarcza, że te liczby są takie do siebie podobne, że jest 9, potem 6, które są jakby odwróconymi dziewiątkami. Ale możecie wyobrazić sobie balon, który na sznurku ma dwie czereśnie. 9 wygląda trochę jak balon na sznurku, a 6 trochę jak czereśnia z ogonkiem. Tak więc do jednego balona są przyczepione dwie czereśnie.
Śmierć Bolesława Krzywoustego. Podział Polski na dzielnice. 28 października 1138.
Bolesław III Krzywousty, czyli nasz 7 historyczny władca, sporządził testament dzielący Polskę na dzielnice. Każdy jego syn dostał jedną, ale wszyscy mieli słuchać najstarszego. Niestety doszło do konfliktu, Polska się podzieliła. Kiedy się zakończyło to rozbicie dzielnicowe?
Koronacja Władysława Łokietka odbyła się 20 stycznia 1320 roku.
Najczęściej przyjmuje się, że koniec rozbicia dzielnicowego to data koronacji Łokietka. Jak długo więc trwało to rozbicie dzielnicowe?
Rozbicie dzielnicowe 1138-1320. 182 lata.
Rozbicie dzielnicowe trwało aż 182 lata. Liczy się je od śmierci Krzywoustego w 1138 aż do koronacji Łokietka w 1320 roku. Jak zapamiętać te daty? W odcinku 50 wspomniałem o zamianie cyfr na litery i potem stworzeniu słów, które łatwiej nam zapamiętać. Przy okazji warto przypomnieć, że nie zapamiętujemy pierwszej cyfry, bo to prawie zawsze jest jedynka. Rok 1138 zapamiętujemy w ten sposób. Odrzucamy pierwszą jedynkę, czyli zostaje nam do zapamiętania samo 138. 1 można zamienić na D, 3 na M, a 8 na W. Ja stworzyłem sobie takie zdanie. Dama w ciąży. Gdy Krzywousty umierał, jego żona była w ciąży i ostatni jego syn urodził się, gdy Krzywousty już nie żył. Z tego powodu ten syn zwany jest pogrobowcem. I z tego też powodu nie dostał on swojej części. Z kolei koronacja Łokietka to 1320 rok. 3 zamieniamy na M, 2 na N, a 0 na S lub Z. Ja stworzyłem sobie słowo menaszka. Możemy wyobrazić sobie Łokietka, jak podczas koronacji popija sobie wodę z menaszki. Podczas rozbicia dzielnicowego jeden z polskich książąt podjął decyzję o sprowadzeniu do Polski krzyżaków.
Sprowadzenie krzyżaków do Polski. 1226.
Czy była to mądra decyzja?
W sensie, gdyby można było zobaczyć na całą historię, to nie, ale skąd Konrad Mazowiecki miał wiedzieć, że oni będą bardzo uciążliwi?
My możemy tą decyzję oceniać bardzo źle, ale my wiemy, jak wiele kłopotów Polska miała później przez krzyżaków. Jednak Konrad Mazowiecki, sprowadzając ich w 1226 roku, nie wiedział o tym. Jak zapamiętać tą datę? Można dwa zamienić na N, drugie dwa ponownie na N, a szóstkę na J. Ja ułożyłem z tych liter takie słowa. Nie najlepsza decyzja. Spora część polskiej historii to zmagania z tymi krzyżakami.
Kiedy była bitwa pod Grunwaldem?
Bitwa pod Grunwaldem była w 1410 roku. Polacy z Litwinami pod wodzą Władysława Jagieły pokonali krzyżaków. Pozdrawiam z Warszawy, Julia.
Polacy i Litwini mieli wspólnego wroga, krzyżaków. Z tego powodu się zjednoczyli i razem pokonali krzyżaków 15 lipca 1410 roku. Jak zapamiętać tą datę? 4 zamieniamy na R, 1 na T, 0 na S i tworzymy słowo ratusz. Jagiełło kierował bitwą pod Grunwaldem z Pagórka. My jednak możemy sobie wyobrazić, że Jagiełło stoi na dachu budynku ratusza. Zanim przejdziemy do kolejnej daty związanej z krzyżakami, najpierw wydarzenie, które zmieniło świat.
W 1450 roku Jan Gutenberg w Moguncji wynalazł prasę drukarską polegającą na ruchomych metalowych czcionkach. Każdą literkę się przesuwało i w ten sposób powstawały słowa, wyrazy i zdania. Dzięki temu bardzo upowszechniły się książki.
Książki w średniowieczu były bardzo drogie, a to dlatego, że trzeba było je ręcznie przepisać. W bibliotekach książki były przykute łańcuchami, by nikt ich nie ukradł. Za jedną książkę można było kupić kilka wsi lub małe miasteczko. Jednak po wynalazku druku przez Gutenberga wszystko to się zmieniło. Książki stały się dużo, dużo tańsze. A jak zapamiętać tą datę, rok 1450? 450 można zamienić na literki R, L i S, ale trudno mi było ułożyć z tego jakieś polskie słowo. Może wy macie jakiś pomysł. Jeżeli znacie angielski, to możecie posłużyć się takim słowem rules, które znaczy zasady i na przykład wyobrazić sobie Gutenberga, który objaśnia zasady drukowania po angielsku, mówiąc na przykład rules of printing. Jeżeli jednak nie znacie angielskiego, możemy te cyfry pozamieniać w przedmioty. 4 przypomina trochę odwrócone krzesło, 5 przypomina hak, a 0 przypomina koło. Wyobraźmy więc sobie na przykład, że Gutenberg staje na krześle i na haku na suficie wiesza koło. W ten sposób możemy zapamiętać krzesło 4, hak 5, to koło to jest 0, czyli 450. Teraz data końca zakonu krzyżackiego.
Kiedy był hołd pruski?
Hołd pruski był w 1525 roku. Polacy ostatecznie zwyciężyli zakon krzyżacki.
W 1525 roku przestał istnieć zakon krzyżacki, a w jego miejsce powstało księstwo pruskie. 10 kwietnia 1525 roku Albert Hohenzollern, czyli ostatni wielki mistrz, złożył hołd Zygmuntowi Staremu. Matejko namalował później obraz, na którym widać, jak Hohenzollern klęka przed królem Zygmuntem I. Jak zapamiętać tą datę? 5 to L, 2 to N i ponownie 5 to L. Może tak. Lina, liść. Można wyobrazić sobie, jak Albrecht klęka przed swoim wujem Zygmuntem Starym, a nad nimi wisi lina, do której jest przywiązany liść. Gdy skończyły się wojny z krzyżakami, zaczęły się wojny z Rosją, Turcją i Szwecją. Zajmijmy się najpierw Szwecją.
Kuba, kiedy był potop szwedzki? Potop szwedzki był od roku 1655 do roku 1660.
Co się wtedy wydarzyło?
Szwedzi zalali prawie całą Polskę swoją armią.
Jedną z największych klęsk żywiołowych jest potop. Wojna Polski ze Szwecją była tak niszcząca, że nazwano ją potopem. Tutaj też mamy dwie daty do zapamiętania. Potop rozpoczął się w 1655, a skończył 5 lat później, w 1660. Może zapamiętajmy tą drugą datę. 6 to J, druga szóstka ponownie J, a 0 to Z. Ja proponuję słowo jajecznica. Możemy sobie wyobrazić, że jak Szwedzi wchodzili do Polski w 1655, to wszędzie były całe jajka. Ale jak się wojna skończyła 5 lat później, w 1660, to była jajecznica. Szwedzi podeptali wszystkie jajka, wszystko zniszczyli. Gdy skończyły się wojny ze Szwedami, wojny z Rosją i Turcją dalej trwały. W tych wojnach wsławił się Sobieski.
10 listopada 1673 roku w Lwowie zmarł król Michał Korybut Wiśniowiecki. Dzień później hetman wielki koronny Jan Sobieski pokonał Turków w bitwie pod Chocinem w 1673 roku.
11 listopada 1673 roku Sobieski pokonał Turków pod Chocimiem. Dzień przed bitwą zmarł król, a na nowego króla wybrano właśnie zwycięzcę Sobieskiego. Ale to trochę trwało. Sobieski został królem dopiero w 1674, czyli rok później, w następnym roku. A ponieważ jeszcze przez 2 lata był na wojnie, tak więc koronacja była dopiero w 1676. Mamy tutaj więc 3 daty. Zwycięstwo pod Chocimiem w 1673, rok później w 1674 wybór Sobieskiego na króla i 2 lata później w 1676 koronacja Sobieskiego. Wystarczy zapamiętać jedną z tych dat. Może na przykład datę wyboru na króla, czyli 1674. Szóstka to J, siódemka to G, a 4 to R. Można z tego ułożyć słowo jaguar. Na jednym z obrazów Sobieski jest przedstawiony w skórze lamparta. My możemy go sobie jednak wyobrazić w skórze jaguara. Na przykład wyobraźmy sobie Marysieńkę podczas elekcji wśród szlachty. Ta szlachta przyjechała wybrać nowego króla. Sobieskiego nie ma, bo cały czas jest na wojnie, wróci dopiero za 2 lata. Ale Marysieńka pokazuje wszystkim jego portret w skórze jaguara. Tak zapamiętujemy, że został wybrany na króla w 1674, a rok wcześniej, w 1673, była bitwa pod Chocimiem. Koronacja była 2 lata po wyborze na króla, czyli w 1676. To wszystkie daty na dzisiaj. Otrzymałem ich dużo więcej, ale naukę należy dozować. W kolejnych odcinkach ukażą się kolejne daty, które dzieci i rodzice uznali za ważne. Teraz chciałbym podziękować wszystkim, którzy przysłali swoje nagrania, i to zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Do usłyszenia niedługo w następnym odcinku.
W 1918 roku Polska odzyskała swoją niepodległość po 123 latach zaborów.